Przywitam was tak. Poryczałem się. Na samym początku się poryczałem. A czemu? Boście mi takiego Jezusa tu namalowali, jaki on tak, myślę, naprawdę jest. I fajni malarze tutaj są w waszym zborze, wiecie? Tam z tyłu pięknie malowali. Tak mi go namalowali. Ci tu z przodu, we trójkę, naprawdę dobrzy malarze mi go dobrze wymalowali. Naprawdę można, siedząc tutaj, widzieć, że Jezus jest kimś. Jak siedziałem tutaj, czy stałem tutaj, widzę, że Jezus tu jest jak Ośka w rowerze. Nie wiem, czy słyszeliście takie porównanie, ale właśnie wyraźnie go tak widziałem. Wyjmujesz Ośkę, nic nie działa. To jest właśnie ten Jezus. I wiecie, dopatrywałem się tutaj wszelkich różnych drobnych szczegółów, które musiały zostać zauważone, żeby mogło być tak, jak było. I tym, którzy napisali te pieśni, naprawdę niski pokłon. I tym, którzy dzisiaj wybierali na dzisiejszy dzień, też. I wiecie, czy ja dobrze tutaj Pana Jezusa namaluję? Mam taką nadzieję. Ale niech to raczej Duch Święty lepiej zrobi. Chciałbym się modlić teraz o to. Panie Boże kochany, chwała niech Ci będzie, że tu mogę stać, nie w swoim własnym imieniu. Ja Ci dziękuję, że ja się sam do tej służby nie powołałem. Ale za to, że Boże, Ty bierzesz kogoś, kto jest nikim, wsadzasz go w miejsce, w którym staje się kimś. Dla Ciebie i w Tobie. I dziękuję Ci za to, że Boże, to, z czego będę czytał, to nie jest przewodnik kucharski albo to nie jest filozofia na życie, ale że to podręcznik do życia, który dotyka każdej jego dziedziny. I Ci dziękuję, że dzisiaj mogę właśnie z tej książki czytać. Proszę Ciebie, Boże, żeby to, o czym żeśmy dzisiaj tutaj śpiewali, było też i dobrze wypowiedziane, przeżyte w ciągu dnia, wprowadzone tam, zainstalowane. Boże, żebyśmy się takimi zwycięzcami, jak tu dzisiaj w niedzielnym poranku, mogli okazać jutro, kiedy wstaniemy do pracy o 5 rano. Modlę się o to w imieniu Pana Jezusa, żeby tu się wydarzyły teraz Twoje rzeczy. Amen. Śpiewaliśmy tutaj jedna z pieśni była taka. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech usta nasze Ciebie czczą. A teraz zaśpiewam, znaczy powiem. Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech uszy nasze Ciebie czczą. Nie zawsze to, co usłyszysz, zależy od tego, czy kaznodzieja był dobry, czy był do bani. Ale to, ile usłyszysz, bardzo w wielkim stopniu zależy od ciebie samego. Wiesz dlaczego? Modliłeś się o dzisiejsze nabożeństwo? Zanim przyszedłeś tutaj? Kiedy staliśmy tam za ścianą, nie wiem, czy to było tam, czy gdzieś jeszcze indziej, bo jeszcze się tu tak nie orientuję. Jeden z braci modlił się: Boże, proszę Ciebie o to, żebym Cię usłyszał coś. Możesz siedzieć tutaj i być na tyle głuchy, żeby nic nie usłyszeć. Ale ja się mogę produkować, machać rękoma, mówić Tobie wszelkimi różnymi sposobami. Nie usłyszysz nic. A jeżeli przyszedłeś tutaj naprawdę z duchowym nastawieniem, to nawet jeżeli coś zepsuję po drodze, nawet jeżeli się będę jąkał po drodze, wrócisz stąd do domu i powiesz: Boże, ja Ci dziękuję, żeś mnie dzisiaj dotknął. Bo to tak naprawdę nie ode mnie zależy. Chciałbym, żeby dzisiaj Pan Jezus Chrystus był tutaj uwielbiony. Od samego początku już się to zaczęło, ale żeby też ta dalsza część taka właśnie była. Nie wiem, sobie tu tak może zniżę troszkę, będę nas lepiej widział. A że jak głośno mówię, to i tak będzie słychać. Chciałbym się dzielić Bożym Słowem z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 4. Miejsce bardzo dobrze wam znane pewnie i niejedno kazanie na ten temat usłyszeliście. Chciałbym z pewnego fragmentu podzielić się dwoma bardzo prostymi rzeczami. Bo wiecie, ja też jestem taki prosty, znaczy nie chodzi o wygląd, ale tak w naturze. I takimi dwoma prostymi rzeczami chciałbym się tutaj w imieniu Pana Jezusa z wami podzielić. 4 rozdział od wiersza 23 do 31. Znajdujemy tam taki zapis. Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. O kim mowa? Za chwilkę poczytamy dalej, ale dla kontekstu powiem, co wydarzyło się wcześniej. W 3 rozdziale dwóch przyjaciół idzie sobie do kościoła modlić się. Jest około godziny 15. Jednym z nich jest Piotr, drugi to Jan. Po drodze, kiedy idą do kościoła, akurat to była świątynia, spotykają jakiegoś chorego człowieka. Znacie tą historię? A może nie wszyscy. Spotykają tego chorego człowieka i chory człowiek rękę tam im wyciąga. Mówi, panowie, robił tak wiele lat. Znacie tych ludzi. Piotr to tam bogaty nie jest, Jan też. Na dodatek rybami śmierdzi. No tak jest, no byliście na przystani, to wiecie jak jest. No cóż ci możemy zaoferować, człowieku? No ale popatrz, no tyle ci możemy dać. Z tego, co ty oczekujesz. Ale jest coś, czego nie wiesz, że możemy ci dać. I tego nie oczekujesz. I to ci chcieliśmy podarować. Wyciągnąwszy swoją rękę, chwycił go za jego rękę. Powiedział, wstawaj, chodź, człowieku. No i tamten wymyślił tą pieśń. I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal... Znacie to? Co on właśnie wymyślił? To od niego się zaczęło. Oczywiście ja żartuję, to pewnie ktoś po nim na podstawie tej historii to wymyślił, ale wbiega do świątyni i organizuje świetną ewangelizację. Ewangelizację, na którą dzisiaj nie zaprosilibyśmy tak wielu ludzi. I podczas tej ogromnej ewangelizacji Piotr zwiastuje Boże Słowo, w trakcie którego mówi, no co się tak gapicie? To jest parafraza 2009. Co się tak patrzycie, jakbyście w ogóle myśleli, że to myśmy swoją własną mocą uczynili? Ale chcemy wam powiedzieć, że ten człowiek chodzi tutaj w imieniu Jezusa Chrystusa. No i właśnie wskutek tego, że Piotr dochodzi w swoim kazaniu do najbardziej drażliwego dla ludzi tematu, a mianowicie zmartwychwstania Pana Jezusa, zwykle ludzie się w tym momencie denerwują i mówią dość. I tak wtedy było. Więc Piotr i Jan zostali aresztowani, wrzuceni do więzienia. W więzieniu tam, prawda, zrobili im małą pucuwę, przy czym zagrozili im, ażeby nie zwiastowali Ewangelii. Piotr mówi, ja się was bał nie będę, jestem spalowic. Życzę, żebyście właśnie tacy byli. I myślę, że tacy jesteście. I w związku z tym ci nie wiedzieli, co z nimi zrobić. To znaczy najprzedniejsi w Izraelu nie wiedzieli, co zrobić z tymi dwoma prostymi rybakami. Ale palcem im jeszcze przygrozili i mówili, pamiętajcie, już nie chcemy was tutaj widzieć na rynku i zwiastujących to, co zwiastujecie. No i Piotr z Janem poszli, właśnie jesteśmy teraz w 23 wierszu, i uwolnieni przybyli do swoich. No a gdzie mieli pójść, jak do swoich? Nie ma lepszych swoich jak zbór, wiecie? Nawet jeżeli ten zbór nie jest doskonały. Nawet jeżeli ten zbór zawiera w sobie członków, którzy ciebie denerwują i wkurzają ciągle. Błogosław takich ludzi. Bo dzięki nim możesz się czegokolwiek nauczyć. Jeżeli cię nigdy denerwuje zborze, no to to zmień zbór. Ale jest to na pewno Boży plan dla twojego życia, żeby w ten sposób ćwiczyć też twoją cierpliwość. Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A co do nich mówili? Nic dobrego do nich nie mówili. Jeżeli tutaj siedzi Piotr i siedzi tutaj Jan, to, co oni usłyszeli od przedniejszych Izraelu, to. Naprawdę nigdy więcej nie chcemy was tutaj już widzieć, bo jeżeli to stanie się następnym razem, nie wypuścimy was wolno, ale skrócimy wam głowy. To się z wami stanie. Co prawda boimy się ludu, ale jakoś to wykombinujemy. I właśnie to Piotr z Janem opowiedzieli Kościołowi. To nie są dobre wieści. To nie są dobre wieści, gdyby się okazało, że tutaj radni powiatu zastanawiają się teraz, jak wyciąć tutaj wasz zbór. I szykują jakieś, nie wiem, podkopy pod wami. No nie wiem, co by było. Wiecie, że to są poważne sprawy jakieś. Kiedy Kościół tego wysłuchał, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i powiedzieli tak. I to jest ciekawe. Wszechwładny Stwórco, nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Tyś przez Świętego Ducha powiedział ustami sługi swojego Dawida, dlaczego się burzą narody i ludy knują rzeczy próżne. Powstali książęta ziemi, królowie ziemi, książęta się razem z nimi zeszli przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. I rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciw świętemu słudze Twojemu Jezusowi, którego namaściłeś. Herod, Piłat, poganie, pokolenia Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj swoim sługom głosić swoje słowo z odwagą. Kiedy Ty wyciągać będziesz rękę, żeby uzdrawiać, dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twojego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Świętym Duchem i głosili odważnie Boże Słowo. Kiedy zastanawiałem się nad tą historią, analizowałem sobie ją podczas swojego tam porannego studium biblijnego, kilka rzeczy stało się dla mnie tutaj takich bardzo żywych. Spełnia się proroctwo sprzed 1000 lat. Ten tekst powiada o tym, co kiedyś przez Dawida zostało wypowiedziane. Narody się burzą, ludy knują rzeczy próżne, królowi ziemi powstali, książęta się zeszli przeciw pomazańcowi. To, co oni wypowiadają w modlitwie, wypowiadają dlatego, że Piotr z Janem przyszli i opowiedzieli coś, co nie jest dobre, co nie jest wesołe, co nie jest łatwo przyjmowalne. Wtedy Kościół nie zaczął debatować nad tym i chłopaki, co zrobimy, panowie, bracia, siostry, co radzicie, co zrobimy? Oni wiedzieli, co zrobić. To, co my teraz potrzebujemy zrobić, niewiele dyskutować. My potrzebujemy stanąć w jedności przed Bogiem, nie wiem, chwycić się za ręce, położyć sobie ręce na ramionach jednym i drugim, nie wiem, stanąć w kręgu, ale jedno, co potrzebujemy zrobić, to zawołać teraz i zapłonąć Bożym płomieniem i wysłać to, co chcemy tam w górę. I cały ten tekst to tak naprawdę jest ten komunikat wysłany do nieba. No i rzeczywiście po 1000 lat Boże proroctwo się spełnia. Oni to mówią sami tutaj w tej modlitwie. No i rzeczywiście zeszli się w Twoim mieście przeciw świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś. Kto się tam zszedł tak naprawdę? Herod jest wymieniony. Wiecie, o Herodzie na pewno dużo słyszeliście. Więc Herod nie był takim zbyt interesującym, ciekawym człowiekiem. Nie był jakimś bardzo też do rany go przyłożyć nie można było. Poncjusz Piłat, poganie, pokolenia Izraela. Wiecie, tak sobie myślę, jak bardzo skomasowały się tam w tym momencie diabelskie siły przeciwko Bożemu Kościołowi. To, że gdzieś tam Piotrowi i Janowi przedniejsi Izraela pogrozili palcem gdzieś w jakichś zakamarkach i powiedzieli nigdy więcej, to jest jeszcze nic. Ale Kościół widzi inne zagrożenie. Kościół mówi, że to nie tylko ci tam pogrozili nam palcem, ale widzimy inne siły w tym świecie, tych najbliższych tutaj. To Herod, Poncjusz, poganie i pokolenia Izraela. Grecki przekład tam powiada, że oni tak naprawdę... Kiedy się zebrali razem, to powiada tam to greckie słowo, że oni stanęli przy sobie, zebrali się na to samo. Wiecie, tak sobie wyobrażam, te siły diabelskie stanęły w takim szeregu, tarcza w tarczę, żadnej szczeliny. I teraz przeciwko tobie, kochany chrześcijaninie, który się zmagasz. Przeciwko tobie, kościele, w wiosce, czy w mieście, czy gdziekolwiek. Przeciwko tobie. Po to, bo nie podobasz się komuś. Dlatego, że to, co tutaj robisz, nie podoba się jakiemuś specyficznemu, specyficznie określonemu też i w Biblii panu tego świata, czyli diabłu. Zebrali się na to samo. I w tym momencie, kiedy przychodzi takie zagrożenie Kościoła, chciałbym, żebyśmy to troszeczkę widzieli, to nie są jakieś banalne rzeczy, to są bardzo poważne rzeczy. Znam historię z jednego zboru, który... Może ja te nazwy tutaj tego zboru przytaczał nie będę, może gdzieś tam ktoś słyszał. Ale jeden zbór zdarzyło się tak, że wyciął drzewa potajemnie, wiecie? Ze swojej posesji. Nie wolno wycinać drzew potajemnie, zgadzacie się? Jest za to duża kara. Ale drzewo było w takim naprawdę niedobrym miejscu i dobrą rzeczą było wyciąć to drzewo, ale to było takie stare drzewo. I zbór wyciął drzewo. Nawet dwa. Ktoś podmeldował. Odbywały się sądy. I sądy doprowadziły, że zbór był winny ponad 100 tysięcy złotych za te dwa drzewa kary. Była groźba, że zamkną zbór. To znaczy zamkną. Odbiorą budynek za te pieniążki. Chodziło tylko o dwa drzewa. Spotkałem niektórych ludzi z tego zboru i wiecie, kiedy oni opowiadali to, to nie było taka, stoi sobie jakaś przeciwna nam siła, która powoduje, że nie możemy się rozwijać, ale to nic, Jezus jest nad nami. To tak nie brzmiało, wiecie? To brzmiało bardzo groźnie. Bo co zrobimy, kiedy naprawdę odbiorą nam zbór, który kiedyś, wiele lat temu budowaliśmy go? Kiedy wkładaliśmy tutaj tyle sił i energii, teraz nagle z powodu dwóch głupich drzew, no tak, był tam jakiś popełniony błąd, ale zagrożenie było no, niemałe. Tutaj to zagrożenie jest jeszcze razy, kilka razy większe. Ale Kościół, i to mnie najbardziej zainteresowało w tym tekście, wznosi modlitwę do Boga. I na tym chciałem się skoncentrować. Kościół Boży wznosi modlitwę do Boga. O co oni się modlą? I chciałbym o tych kilku rzeczach porozmawiać z wami, czy powiedzieć. O co oni się modlą? Pierwszą rzecz, którą tutaj zauważyłem i jest ona dla mnie osobiście bardzo interesująca. Kościół mówi w modlitwie Bogu tak. Oczywiście, zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Twojemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, i Herod, i Poncjusz Piłat, i poganie, i pokolenia Izraela, żeby uczynić to, co ręka Twoja zamierzyły. A teraz, to jest wiersz 29, a teraz spójrz, Panie, na ich groźby. Myślę sobie, ja kiedy czytam Boże Słowo, staram się jakoś tam umiejscowić w tej historii. Myślę dużo nad tym, staram się tam być. A teraz, Panie, modli się Kościół, spójrz na ich groźby. Mieliście kiedyś tego typu modlitwę, kiedy było jakieś zagrożenie w waszym życiu? Nie wiem, coś się wydarzało, wiedzieliście, że coś się zbliża trudnego. No nie wiem, egzamin, że grozi ci utrata pracy zawodowej, albo że władze wam tutaj w mieście coś przeszkadzają. Nie wiem, mieliście coś takiego? Zauważcie, co wtedy mówimy w modlitwie. Kiedy na przykład burmistrz miasta jest nam naprawdę bardzo nieprzychylny i robi wszystko, żeby zlikwidować pracę, którą robimy. Co wtedy, o co modliłby się Adam Małkiewicz? Panie Boże, spójrz na pogróżki naszego burmistrza i... No i co? I co by powiedział dalej Adam Małkiewicz? I zrób coś z tym burmistrzem. Ucisz go, albo zmień go, albo Boże, zrób coś, żeby on taki nie był. Przecież tak się modlimy. Szef chce się wyrzucić z pracy, ty się modlisz. Panie, spójrz na jego pogróżki. Proszę Ciebie, żeby się mój szef zmienił. Ja nie znajduję tego tam w tej modlitwie. Oni nie mówią Panu Bogu, co on ma zrobić w ogóle. Zauważyliście to? Oni mówią tylko Panu Bogu tak. Panie Boże, sytuacja jest bardzo trudna. Nie wiemy, co zrobić, ale nam nie o to chodzi. Nam chodzi tylko o jedno. Spójrz, Panie, na tą sytuację. Spójrz na te pogróżki. Potem jest przecinek i dotykają rzeczy, która nie ma stuprocentowego związku z poprzednią. Wiecie, czego mnie to uczy? Oni tutaj modlą się o Bożą wolę. Ci ludzie tutaj nie modlą się o to, co Bóg powinien zrobić, ale modlą się konkretnie o Jego wolę. Przychodzą w modlitwie do Pana Boga i mówią: Panie Boże, jest sytuacja bardzo trudna, bardzo trudna. Ja nie wiem, co Ty chcesz zrobić, mówi jeden czy drugi chrześcijanin. Nie wiemy, co chcesz zrobić, mówi zbór. Ale cokolwiek byś Ty nie zrobił, to będzie dobre. Czy to jest ten komunikat tam zawarty? Cokolwiek byś Ty, Panie, nie zrobił, my nie wiemy, co Ty zrobisz. Ale my się nie pytamy o to, co Ty zrobisz. Dla nas jest jedno ważne. Spójrz na tą sytuację. Bo jak Ty się na to patrzysz, to my już jesteśmy bezpieczni. To jest ten komunikat. Czy czujecie to? Przecież Bóg to jest ktoś, kto obserwuje Twoje życie, a Ty chodzisz Mu po dłoni. On obserwuje każdą Twoją myśl, każdą książkę, którą otwierasz, każdy Twój moment załamania, każdy Twój zdruzgotany jakiś dzień. Co mówisz wtedy? Boże, podnieś mnie, podnieś. Albo proszę Ciebie, napełnij mój portfel, bo już jest pusty. Albo proszę Ciebie, zrób coś jeszcze, bo jestem nieszczęśliwy. Czytam ten tekst i myślę, to co mógłbym powiedzieć, to powiedzieć Bogu tylko tyle. Panie, zobacz na ten dzisiejszy dzień. A co powinienem z mnie zrobić, Adam? Nie wiem, Panie, zrób co chcesz. Bo ja wiem tylko tyle, że jak Ty się na ten dzień mój straszny popatrzysz, to cokolwiek Ty byś z nim nie zrobił, to będzie najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Czemu? Bo Jezusa wzrok na Twoim życiu daje Ci wszystko. Nie szukasz, nie dajesz, nie wysyłasz Jemu rozwiązań. Niektórzy modlą się tak. Panie Boże, ja modlę się o Twoją wolę, ale ja to widzę tak. To nie jest modlenie się o Bożą wolę. I Boża wola, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale bardzo często bywa dla nas niezrozumiała. Mieliście takie przemyślenia jak ja? Dobrze się jest modlić o Bożą wolę. Nie mówić Bogu, co On ma zrobić w naszym życiu, ale modlić się o to, Panie, co chcesz najlepszego uczynić, to uczyń w moim życiu. Nie będę się sprzeciwiał, nie będę się buntował. Ale wiecie, to jest dobre modlić się o Bożą wolę. Bo Boża wola to jest rewelacyjna, naprawdę. Być takim Eliaszem na przykład. Eliasz się modlił o Bożą wolę. Deszczu nie było. Ludzie patrzą, czemu nie ma deszczu? Modliłem się, nie ma deszczu. Ty chodzisz z Bogiem. No, to jest Bóg. No i Eliasz, wiecie? Boża wola w moim życiu się realizuje. A potem się modlił, był deszcz. Ale to jest jeszcze nic. Ale kiedy Eliasz poszedł na górę, na spotkanie z 400 kapłanami Baala, pamiętacie historię? Pamiętacie, jak im dołożył? Pamiętacie, jak ich skompromitował tam? Pamiętacie, jak mówi, no to dolejcie jeszcze wody, albo zróbcie coś jeszcze. Co są, może głośniej śpiewajcie, albo coś tam, krzyczcie głośniej. I sobie stoi Eliasz. I co? W jego życiu dzieje się Boża wola, bo Bóg tak zaplanował. Cokolwiek by mu tam nalali na ten ołtarz, to on wiedział, że się ten ołtarz zapali. Bo czemu tak miało być? Bo to jest Boża wola. A jak dobrze się modlić o Bożą wolę. Słuchajcie, módlcie się o Bożą wolę. Nie mówcie Bogu, co ma zrobić w waszym życiu, ale módlcie się o Bożą wolę. Ale wiecie co? Myślę, że Boża wola nie jest taka, jak się wydarzyło w życiu Eliasza. Tylko i wyłącznie tak, jak się wydarzyło w życiu Eliasza. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, na chwileczkę tam może zajrzymy, jest inny kawałek Bożej woli. Dzieje Apostolskie, rozdział 12, inny kawałek Bożej woli. Pierwsze 5 wierszy, zobaczcie. W tym czasie Herod, no ten Herod właśnie, który stwarzał zagrożenie Kościołowi, zaczął prześladować niektórych członków Kościoła, bo zagrożenie naprawdę było poważne. I ściął mieczem Jakuba, brata Jana. A gdy spostrzegł, że spodobało się to Żydom, uwiesił nad to Piotra, no i tak dalej. Hej, czekajcie, zauważyliście, co się dzieje? Herod, tekst mówi tak, no Herod się zdenerwował, złapał Jakuba, obciął mu głowę. No ale jak to? Czekajcie. Przepraszam. Chwila. Jak to mu ściął głowę? Jak to Jakubowi Herod ściął głowę? No przecież Jakub to nie był zwykły jakiś tam człowieczek chodzący sobie po świecie, którego można sobie zamknąć i obciąć mu głowę. Wiecie, kim był Jakub? Jakub to przecież jest Boanerges. To jest ten mocarz, co on mógł na słowo spuścić ogień z nieba i wierzył w to. Człowiek, który chodził z Jezusem, tylko 12 było takich na świecie. Jak ci. A jednym z nich był właśnie Jakub. Wiecie, jaka była Boża wola dla Jakuba? Nie powiesz ani jednego kazania. Być może nie nawrócisz zbyt wielu ludzi. Moja wola dla ciebie jest taka. Złapią cię i obedną ci głowę. Masz odwagę modlić się o Bożą wolę? Nie będziesz tylko Eliaszował. Możesz też pojakubować. Ten Kościół nie mówi Bogu, co ma zrobić w tych zagrożeniach. Zrozumcie, ten Kościół modli się, Boże, Ty tylko się popatrz na to. My Ci nic nie będziemy mówić. Cokolwiek nie zrobisz, czy nam utną głowy, czy będziemy jak Eliasz kompromitować teraz tych ludzi Twoją chwałą, to niech to będzie. Boża wola dla człowieka nie jest zrozumiała. Raz działa tak, raz zupełnie inaczej. Ja się nie zgadzam na ścięcie głowy Jakubowi. Nigdy nie był taki jak on. Bo Jakub był w swoim rodzaju, jedyny. Uczniem Jezusa. Myślę sobie, no było w takim razie, no jeden jeszcze zdradził, to z tej 12 odpadł. No potem Pan Bóg dołożył tam apostoła Pawła jeszcze, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. No przecież Jakub to mógł taką misję wykonać. Mógł go Jezus posłać w swojej misji, nie wiem, na zachód, na wschód, gdziekolwiek. Co Jakub by mógł zrobić? No ale nic nie zrobił. Bo wiecie, jaka była Boża wola? Tego złapią i obetną głowę. Myślę sobie, Panie Boże, Ty to dziwny jesteś. Ja to bym w ogóle nie angażował się w przygotowywanie przez 3,5 roku człowieka po to, żeby potem mu zcięli głowę. I nic z tego naprawdę nie było. No i co jest ciekawe? Piotr siedzi w więzieniu kolejny raz i Boża wola wobec jego życia była taka, że Piotr nagle się budzi, bo ktoś go z łokcia pociągnął. Patrzy, anioł stoi. O co chodzi? Wychodzimy. Idzie Piotr, idzie anioł, patrzą więźniowie, znaczy strażnicy stoją, oczy otwarte, ale śpią na stojąco. No ale fajnie. Oczywiście apostoł Piotr wyszedł, robił dalej to, co anioł mu tam powiedział, że miał robić. Ale zobaczcie, Boża wola jest niezrozumiała. Bóg działa raz tak, raz działa tak. To nie jest zawsze na plus. Czasami może być na minus wobec naszej oceny. Czy masz odwagę się tak modlić jak ten Kościół? Ten Kościół, który stoi naprawdę w zagrożeniu. O, tutaj w Palowicach to śniegiem pięknie wszystko przyprószone. Lasy, ładnie tutaj jest. I pewnie sołtys też jest przychylny. Kto wie, nie wiem. Może już jest, czy nie jest. Ale może nie czujecie się w jakimś szczególnym zagrożeniu. Jako zbór. Ale może siedzisz tutaj jako jednostka i w twoim życiu nie dzieją się dobre rzeczy. I wiesz, że dzieje się tam coś niedobrego w twoim życiu. Chciałbyś komuś coś o tym powiedzieć, ale cię diabeł oszukał i powiedział: nie mów tego nikomu, bo co sobie o tobie pomyślą? Nie proś o modlitwę nikogo. Zaszyj się z tym bólem w sercu. Najlepsza sztuczka, jaką diabeł używa. Wtedy gnije taki chrześcijanin w zagrożeniu. Ale jak się modli, to się modli właśnie tak. Panie, proszę ciebie, popatrz na sytuację, w której jestem. Przecinek. I uspokój mojego szefa. Zrób to, zrób tamto. Oczywiście niech się dzieje twoja wola. Ale ja to widzę tak. Czy ty masz odwagę modlić się o Bożą wolę dla swojego życia? W tym zrozumieniu, o którym my tutaj mówimy? Bóg wie na przykład, że odszedłeś od Niego daleko. I On przez różne okoliczności mówi do ciebie, napomina cię, mówi: chodź, wracaj do mnie, synu. No ale ty pomimo tego nie słuchasz Go. Nagle na przejściu dla pieszych ginie twoje dziecko. Jest ci naprawdę smutno, przykro. Wracasz do Boga. Masz z Nim od nowa społeczność. Czy masz odwagę modlić się o Bożą wolę dla swojego życia? Czasami na urodziny składamy sobie życzenia. Znaczy, myślę, że zawsze tak jest, ale ja nie lubię życzeń składać, wiecie? Denerwują mnie życzenia. Mówiłem o tym ostatnio Grzesiowi. Bo to wszystkie są takie same. Nie lubię tego. I Grześ poddał pomysł innego sposobu składania życzeń. Jeżeli nie słyszeliście, to zapytajcie. Ale wiecie, kiedy ja miałbym pożyczyć komuś Bożego błogosławieństwa, mogę to zrobić nawet w stosunku do człowieka niewierzącego. Ale wiecie, co mam na myśli, kiedy życzę mu Bożego błogosławieństwa? Wszelkiego, co Pan Bóg sobie zamierzy. Może w wypadku samochodowego. Dziwne, nie? Ale Bóg patrzy na błogosławieństwo innymi kryteriami niż ja. Niż człowiek, tu zakorzeniony w czwartym filarze. Zakorzeniony w portfelu, w wykształceniu, w świadectwach zdobytych, w doktoratach. I nasze błogosławieństwo, pojęcie błogosławieństwa jest zupełnie inne. Kiedy życzę komuś błogosławieństwa, myślę: Panie, nie wiem, co się stanie w jego życiu, ale ja mu naprawdę życzę Twojego błogosławieństwa. I w tym zawiera się wszystko. Może ciężka choroba, a może nowa praca. Może nowy samochód, a może śmierć dziecka. Nie wiem. Ale kiedy życzę komuś błogosławieństwa, rozumiem, że Panie Boże, wszystko, cokolwiek byś nie zrobił, będzie dobre. Dla dobra tego człowieka. I ja mu śmiało mogę życzyć Twojego błogosławieństwa. Jeżeli mnie zapyta, wyjaśnię mu, o co chodzi. Myślę, że człowiekiem, który naprawdę rozumiał, co to znaczy modlić się o Bożą wolę, był Daniel. Znacie Daniela? Ten z Babilonu. Daniel to człowiek, który, jak pamiętacie, w trzecim rozdziale możemy o tym przeczytać, chociaż nie musimy tego teraz otwierać. Znalazł się w sytuacji, kiedy mieli ich wrzucić do pieca ognistego. Pamiętacie to? No, pewne kryteria nie zostały spełnione i dlatego ludzie ci mieli zostać wrzuceni do pieca ognistego. Pokłonicie mi się, jesteście uratowani. I wiecie, Daniel tam mówi bardzo znaczące słowa. A nie, wiecie, przeczytajmy to lepiej. Księga Daniela, ale zahaczcie sobie palcem Dzieje 4. Bo będziemy wracać. Księga Daniela, rozdział 3. Wiecie, Daniel to on rozumie, co to znaczy modlić się o Bożą wolę. Trzeci rozdział Księgi Daniela. Wiersz 17 mówi coś takiego. Szadrach, Meszach i Abednego, to jest 16, opowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora tak. Oczywiście myślę, że to był też głos Danielowy. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, to może nas wyratować z twojej ręki. I dalej? A jeżeli nie, to królu, wiedz, że i tak ci pokłonu składać nie będziemy. Zauważyliście coś w tej wypowiedzi? Bóg jest wielki i mocny. Czy oni wierzą w to, że Bóg może ich uwolnić z pieca? No pewnie, że tak. Mówią, Bóg może to zrobić. I jeżeli nas wyratuje, to będziemy zbawieni. A jeżeli nas nie wyratuje... Ciekawe. Zakładają, że ich nie wyratuje? Nie. Oni rozumieją Bożą wolę. Bo Boża wola jest taka, że raz możesz być Eliaszem, a raz możesz być Jakubem. Rozumiesz? Czy masz odwagę modlić się prawdziwie o Bożą wolę, bez wytyczania Bogu tego, co ma się w twoim życiu wydarzyć? Panie, ja tak chciałbym bardzo rozumieć, co to znaczy twoja wola w moim życiu. I uwzględniać wszystkie jej aspekty. Chciałbym być jak ci tutaj, którzy byliby w stanie, czy który ja byłbym wysłać w stanie do ciebie komunikat. Panie, jeżeli tak mi zrobisz, będę cię chwalił. A jak mi tak nie zrobisz, ja cię też będę chwalił. Jak mi dasz tą pracę, o którą się modlę i nie mam już za co wyżywić dzieci, będę cię bardzo chwalił. Ale kiedy się zdarzy, że nie dostanę tej pracy, dalej cię będę chwalił. Bo to jesteś właśnie ty. Ja czytając ten tekst, wiecie, opowiadam wam, czy mówię wam o rzeczach, które dla mnie miały ogromne osobiście znaczenie, więc tym się chciałem też z wami dzielić. A więc o co oni się modlą? Po pierwsze, modlą się o spełnienie Bożej woli w swoim życiu. Dalej modlą się o jeszcze coś innego. Kiedy wspominają o tym aspekcie Bożego spojrzenia na sytuację, w wierszu 29, to dalej czytamy coś takiego. Teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj twoim sługom głosić twoje słowo z całą odwagą. Ta modlitwa nie pasuje mi tutaj. Bo nie jest konsekwencją tej poprzedniej modlitwy. Panie Boże, bardzo ciebie proszę o pracę, bo nie mam za co wyżywić dzieci. Ale proszę ciebie o to, żebym mógł z odwagą głosić Ewangelię. Ciekawe. Przecież to w ogóle jakby nie pasuje. Ci ludzie to są naprawdę dobrze poukładani po Bożemu ludzie. Oni wiedzą, co jest najważniejsze. Brat Marian powiedział na początku bardzo ważną rzecz. To jest Boża łaska, że On nas tutaj trzyma. Bo On nas trzyma tutaj, nie zasługujemy na to, a On nas tutaj trzyma. A czemu nas tutaj trzyma? Jest jeden powód, dla którego nas tutaj trzyma. Co było celem Bożym w twoim życiu? Zbawić cię, prawda? Co jest dalej Bożym celem w twoim życiu? Żebyś Go uwielbiał i stawał się coraz bardziej do Niego podobny. No ale słuchajcie, ja mam pomysł. Jeżeli ja bym był Bogiem, taki oto jakiś taki przykład wymyślam, i gdybym moim marzeniem czy celem jako kogoś, kto chętnie zmienia życia ludzi, byłby na przykład Grześ i chciałbym zmienić jego życie, chciałbym go zbawić, to gdybym go zbawił, to myślę sobie w głowie, tak sobie kalkuluję, Grzesiu, ja cię zbawiam we wtorek, ale we środę, o, będziesz miał ciężko, za rok będziesz miał jeszcze ciężej, a za dwa lata, o, widzę, jak się będziesz mozolił, będziesz narzekał i jak przychodzisz na nabożeństwo, żeby u mnie uwielbiać, to jesteś taki ograniczony, bo myślisz o stali. Kiedy wreszcie wierzyciele zwrócą pieniądze? No i co to jest za uwielbianie Boga? Jezus mówi, no ja wiem, rozumiem, że trudno wam uwielbiać Boga. Grześ, chodź do mnie do domu. No i zbawił Pan Bóg Grzesia we wtorek, we środę go wziął do domu. Grześ już nie ma stali, nie ma wierzycieli, Nie ma ZUS-u niezapłaconego albo zapłaconego, telefonów, rachunków, ale staje w Bożej świątyni i to jest dopiero uwielbienie. Zgadzacie się? Bez ograniczeń, bez wstawania rano, bez zmarzniętych nóg. Panie, teraz nie mam żadnych ograniczeń, żeby Ciebie uwielbić. Po co masz wstawać o 4 rano, stać na przystanku, trząść się zimna i mówić, ojej, ludzie, jak pada. No i potem w niedzielę stajesz, bo chcesz Boga uwielbić. A po co się tu mordować na tym świecie? Przecież nie lepszym planem byłoby Grzesia zbawić i potem wziąć go do domu, niech teraz w pełni uwielbia Boga bez ograniczeń? No właśnie, tak by byłoby dobrze. Dla każdego. Tylko, że Bóg tak właśnie nie zrobił. I powód w tym jest jeden. List do Efezjan. Tego miałem nie mówić, ale no czuję, że w tą stronę właśnie powinienem pójść. List do Efezjan mówi tak. Bóg jest mądry. I Jego mądrość jest wszelaka, różnorodna. I ta mądrość musi się stać jawna zwierzchnością i władzą. Kojarzycie taki tekst? Jak się to ma stać jawne zwierzchnością i władzą? Wyciąłem dwa słowa. Ktoś z was ma pomysł? A wszelka Boża różnorodna mądrość ma się stać jawna zwierzchnością i władzą na okręgach niebieskich. Efezjan zdaje się, że to jest 3:10. Tak mi się zdaje. Poprzez Kościół. To się inaczej nie wydarzy. Wiecie, dlaczego was tu trzyma? Dlaczego nas tam trzyma? No właśnie dlatego. Bo Boża różnorodna mądrość się nie może inaczej objawić niż poprzez Kościół. Bóg tak to zaplanował. Mogą kamienie krzyczeć, trybuny robotnicze mogą być traktatami ewangelizacyjnymi. Może tak być. Ale Bóg tak nie robi. Bo wiesz, co zaplanował? Żebyś stanął o 4:15 grześ na przystanku autobusowym, kiedy pada deszcz i masz zmarznięte nogi. I żebyś miał na twarzy ten Boży pokój, o który cię zapyta ten, który siedzi obok ciebie na ławce i marudzi na spóźniający się przewóz. I zdenerwowany pyta się Grzesiek, wiesz co, ty mnie nie wkurzaj. Bo każdy raz, kiedy cię widzę w poniedziałek rano i kiedy normalnie wszyscy ludzie mają zmarznięte nogi, kiedy wszyscy mają mokro za kołnierzem, to ty ciągle masz ten głupi uśmiech na swojej twarzy. Powiedz mi, co jest grane z twoim życiem? Skoro pytasz, mogę ci powiedzieć. Czytam taką głupią książkę, jak to ludzie określają. Ta książka daje mi siłę. W tej książce jest życie. Ta książka pokazuje mi kierunek. Ta książka pokazuje mi sens. Ta książka dla mnie jest jak tanksztela. Podjeżdża mi się, tankuje. No dlatego widzisz mnie w poniedziałek rano właśnie w takim stanie. Jakby cię Jezus wziął do domu, to kogo byś on o to zapytał? Kościół rozumie tą rzecz tutaj. Ten Kościół w dziejach rozumie tą rzecz, po co oni tutaj są. I dlatego oni się tak modlą jakby zupełnie dziwnie. Panie Boże, proszę Ciebie o pracę dla mojej żony i dla mnie, żebyśmy mogli dzieci wyżywić. Nie, to nie jest ten komunikat. Panie, widzisz, że nie mamy jedzenia i że jest nam ciężko żyć. Ale bardzo Cię proszę w tej sprawie, abym mógł odważnie głosić Twoje słowo. Ciekawe. To jest to, co oni tutaj wznoszą do Boga. Kiedy czyta się to w oryginale, tam oni, kiedy modlą się o głoszenie słowa z całą odwagą, tam jest użyte takie słowo paresja, co oznacza nie tylko z całą odwagą, ale z otwartością. A etymologiczne pochodzenie tego słowa znaczy mówić wszystko. Ciekawe, myślę sobie. O co oni się tak naprawdę modlą? Im nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli odważni. Bo wiecie, odważnym to można być i nagadać głupot. Zgadzacie się? I nie jeden był chrześcijanin na tyle odważny, ale na tyle nierozsądny w swojej gorliwości, że narobił głupot. I trzeba by było do niego powiedzieć tekst z listu do Rzymian, rozdział 2, że z powodu twojego poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bywa tak. Ale oni nie modlą się tylko o odwagę. Kiedy czytasz ten tekst, chodzi dokładnie w tym zwrocie, który oni tam kierują do Pana Boga. Chcemy prosić Ciebie, Panie, o głoszenie słowa Twojego z odwagą, ale mówienie wszystkiego. A jaka jest tendencja? Nie mówić wszystko. Podam Wam przykład. Nie wiem, czy tak łatwo jest nam mówić wszystko. Pracuję u jakiegoś szefa. Jest nas dwóch, ja i Grześ. Jesteśmy obaj wierzącymi ludźmi. Ale szef nasz nie jest wierzący. Grześ, dlatego że on jest taki konkretny gość, według mnie, jest człowiekiem, takim autorytetem dla mnie, jako też chrześcijanin. i ma kręgosłup. Szef kazał mu przyjść, mu w niedzielę. Ale Grześ powiedział, ja nie mogę szefie przyjść w niedzielę. Ja chciałem przypomnieć szefowi, że kiedy zatrudniałem się w tym zakładzie, to od razu mówiłem, że ale ja mam taki jeden warunek. No, jeden brat nasz w zborze powiedział, przedstawił ten warunek swojemu szefowi i szczęki mi opadły. Ale stwierdzili, ten gość jest konkretny. Dobra, nigdy nie będziesz pracował w niedzielę. A i Grześ to zakomunikował szefowi, a szef powiedział, to kim ty tu jesteś? Chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli się nie stawisz w przyszłą niedzielę do pracy, zwalniam cię z zakładu. A ja obserwuję tą sytuację. Grześ nie przychodzi w następną niedzielę, ani już w następnym tygodniu, bo go szef zwolnił. Szef teraz mówi Adamowi, Adam, w niedzielę przychodzisz do pracy. Jest mi łatwo powiedzieć dokładnie to samo, co Grześ? No nie za bardzo. Niełatwo mi jest powiedzieć to samo, za co mój przyjaciel został wywalony tydzień temu. I jest tendencja do niemówienia wszystkiego. Ale to, co Kościół prosi Pana Boga, to o to, żebyśmy się nigdy nie dali zapędzić strachem do ciemnego narożnika. Żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś nam stawia do kąta i mówi, słuchaj, ty tak będziesz funkcjonował. O, to może ja tutaj teraz będę już grzeczny. To jest naprawdę ciekawa rzecz, którą ja zauważam tutaj w tym kawałku Bożego Słowa. Oni nie modlą się o to, żeby mieli odwagę do mówienia wszystkiego, co wiedzą. Oj, biada ludziom, którym mielibyśmy powiedzieć wszystko, co wiemy. Bo wy tak dużo wiecie. Patrzę na niektórych z was, to aż widać z twarzy, że ile wy wiecie. No, ludzie by zginęli pod waszą wiedzą. Ale oni się nie modlą o to, żeby mówić wszystko, co wiedzą, ale o wszystko to, co jest potrzebne, żeby powiedzieć. Oni też modlą się tutaj o coś jeszcze. Zauważcie, Kościół wznosi modlitwę. Przeczytajmy jeszcze raz cały 29. Panie, spójrz teraz na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągasz będziesz swą rękę, aby uzdrawiać, dokonywać znaków, dokonywać cudów przez imię świętego sługi swojego Jezusa. Czy oni modlą się o cuda i znaki, które mogliby czynić? Nie, to nie jest ten komunikat tutaj. Oni modlą się o to, jak się mają zachować po cudach, które Jezus czyni. Ale zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe. Ich modlitwą jest to. Nie modlimy się, Panie, o to, żebyśmy czynili cuda i wielkie rzeczy. Ale modlimy się o to, że kiedy Ty będziesz czynił cuda i rzeczy, to żebyśmy wiedzieli, no właśnie, kiedy Ty, Panie, będziesz czynił cuda w życiu ludzi, pomóż nam, abyśmy stojąc przy nich, umieli dobrze wyjaśnić, co się stało. Wiecie, to jest ciekawa modlitwa. Graficznie ją chciałbym przekazać. Abyście ją zapamiętali. Co powiecie, co pomyślicie, kiedy powiem, że każdy z was potrafi czynić cuda? Marian się uśmiecha. I co on kombinuje? Myślę, że ja nie potrafię. Nie, Marian potrafi, on wie o tym. Ale może ty siedzisz tutaj i myślisz, że nie potrafisz. Ale to jest prawda. Każdy z was potrafi czynić cuda. Podam przykład. Mam chorego przyjaciela. Się troszkę wyrywam, ale tak to już jest. Mam chorego przyjaciela. Niewierzącego. Pracuję z nim razem. Ale oto teraz zachorował na chorobę, która grozi mu śmiercią. Leży więc w szpitalu. Ale ja mam przyjaciół wierzących ludzi. Jest Irek. Jest Grześ. Jest jeszcze Michał. Bardzo lubię Michała i w ogóle moich przyjaciół. Jak oni się modlą, to wiecie, jak w bramach nieba, mury się palą. Powiedziałem mu o tym, że mój znajomy w pracy, niewierzący człowiek, jest chory i grozi mu śmierć. Pomyślałem sobie, będziemy się modlić o niego. Grześ, chłopaki, jest taka sytuacja. Ja i wy wiecie, że Bóg może dokonywać cudów. Jest taki Marian. Marian jest chory i zostało mu jeszcze 2 miesiące. On wie o tym. To jest rak. Irek mówi, to Adam, bierzmy się za robotę. Stajemy i walczymy o to.
dokonał się cud. Za półtora miesiąca przychodzi wiadomość od lekarza, że no, Panie Marianie, nie wiem, co się stało, ale żeby zagrożenie zniknęło, nie ma. Ja wtedy odwiedzam Mariana i mówię mu tak. Witaj Marian. Ja wiem, dlaczego tak się stało. Mogę ci powiedzieć. No, powiedz mi. Ja mam kolegów, przyjaciół i myśmy modlili się o ciebie, żebyś nie był uzdrowiony. Co Marian na to? Co on na to? Nie zakładajmy, że to jest wierzący człowiek. To jest taki zwykły, przeciętny człowiek, dla którego liczy się kasa, życie, wycieczki, podróże. Jak zareaguje na takie stwierdzenie człowiek? Powie ci, no, dziękuję, dziękuję. W głowie sobie myśli, co za głupol. Rak i modlitwa. Modlitwa uzdrowiła mnie z raka. I wiecie, po tych drwinkach, które zauważycie w wielu, wielu przypadkach, człowiek został uzdrowiony, ale nie dokonał się żaden cud. Zgadzacie się? Nie chodzi o cud uzdrowienia, tylko o cud w jego życiu. Wiecie, czemu ten cud się nie wydarzył? Bo on go nie widzi. Kto tego cudu nie uczynił? No ja, Adam Małkiewicz. Wielce chrześcijanin, czytający Biblię, który potrafi czynić cuda, ale nie przychodzi mu to do głowy, że mógłby to robić. Drugi przypadek.
Zupełnie odwrotna sytuacja. Chociaż nie przepodobnie. Jest Maria, jest chory, 3 miesiące mu zostało, jest tak. Mam swoich przyjaciół, mam zamiar im powiedzieć o tym, że jest taka sytuacja i chcemy się modlić i na pewno Bóg zadziała. Ale zanim o tym powiem, idę do Mariany. Powiem Marianie to. Witaj Maria. No jak to zrobię? No nie, no dobrze, jest coraz gorzej. Wiesz co? Mogę ci pomóc. I to, co mam na myśli, naprawdę skuteczne jest. Widziałem to. Nie musisz w to wierzyć, ale ty sobie nie musisz wierzyć. Ja widziałem, że to działa. I ja opowiem o tobie, moim przyjaciołom, i będziemy modlić się o to, żeby to, co w twoim organizmie powoduje jakieś ograniczenia, żeby Bóg to złamał w tobie. Pójdę do niego. Ale teraz ty obserwuj swoje życie. Trzymaj się. Idę teraz do Wilka, idę do moich przyjaciół, modlimy się o to. Dokonuje się za 1,5 miesiąca. Boże działanie. W tym czasie lekarz przychodzi do Mariana i staje nad jego łóżkiem, patrzy w kartotekę, kiwa głową i mówi: wie pan co? Pan to chyba musi mieć jakieś układy tam na górze, bo było i zniknęło. No i tyle. Na drugi dzień przychodzę do Mariana i mówię: Marian, ja wiem, że tak się stało. I ty też wiesz. Byłem i modliłem się o to z moimi przyjaciółmi. Ja wiem, że to działa. Co myślicie? Co pomyśli Maria?
Jaka jest różnica pomiędzy tym pierwszym przypadkiem a drugim? Czy zauważacie jakąś różnicę? Czy nie zauważyliście jej? Bo to jest ważne, czy ją zauważyliście. Nawet jeżeli Marian jest sceptykiem, nawet jeżeli Bóg dla niego nie istnieje, to w tym momencie pomyśli to. Nie no, ja się nie zgadzam na takie rozwiązanie. Znaczy, zdrowy to ja chcę być, ale Bóg... Ale coś w tym musi być. Zgadzacie się? Ale coś w tym musi być. Zobaczcie, w pierwszym przypadku żaden cud się nie dokonał. Ale w drugim już tak. Kto spowodował ten cud? Pan Bóg przeze mnie. Trzeba troszkę pomyśleć. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób zorganizować tę modlitwę o człowieka. I to jest to, o co Kościół się tutaj modli. To jest dokładnie ta historia, ta sytuacja. Kościół modli się o to. Panie, kiedy Ty będziesz dokonywał cudu w życiu tych ludzi, a oni powiedzą, no super, miałem farta. No bo przecież mówią tak ludzie, zgadzacie się? To żebyśmy umieli im wyjaśnić swoją sobownik, co się dzieje w ich życiu. To nie antybiotyki, to nie tabletki, bracie. To nie jest to, że lekarz był świetny. Ale to jest to, o czym ci mówiłem wcześniej. To jest Irek, to jest Grzesiek, to jest Michał, z którymi się spotkałem przy kawie, położyłem twój problem na ławie i walczyliśmy o to, jak wściekli. Ja wiedziałem, że Bóg to jest ktoś. Czy on teraz się nawróci? Tego nie wiemy. Wcale nie musi. Ale jedno jest pewne. W jego głowie zaczyna się uruchamiać coś. I Kościół modli się, Boże, nam zależy na tym, żebyśmy umieli w głowach ludzi coś uruchamiać. Panie, pomóż nam głosić Twoje słowo wtedy, kiedy Ty będziesz podnosił rękę, żeby uzdrowić Mariana, żeby uzdrowić chorą sytuację w życiu jego rodziny. I to jest to. Wiecie, jak wielu ludzi by się nawróciło, gdybyśmy się o to samo modlili? Bo czasami jest tak, że Bóg dokonuje cudu w życiu ludzi niewierzących, a my stoimy i po prostu nie wiemy, co zrobić. No, otwórz Ewangelię Jana 3:16. Dobrze, super, można tak zrobić. Ale chodzi o jeszcze coś więcej. Panie, modlimy się o to, żebyśmy umieli głosić Twoje słowo całe, w całej pełni, we wszystkim, co ludzie powinni usłyszeć, nie wszystkim, co wiemy. I żebyśmy umieli wyjaśnić, stojąc obok nich, co się dzieje w ich życiu. Mówię o tym dlatego, bo taka sytuacja prawdziwie przydarzyła się i w moim przypadku, że ktoś powiedział, to na pewno musiała być modlitwa, powiedział człowiek niewierzący. Jest też coś, o co oni się nie modlą. I dla mnie to też jest interesujące. Kościół nie modli się o przychylność rządzących. Kościół nie modli się w ogóle tutaj w tym fragmencie o zmianę przywódców w mieście, bo Boże, nie możemy się przebić przez tych oporników. Wymień cały zarząd naszego zakładu. Albo wymień Radę Kościoła, bo się nie możemy rozwijać. Albo wymień może jeszcze tutaj burmistrza, sołtysa czy kogokolwiek, bo my mamy pomysły na ekspansję Falowic. Kościół się w ogóle o to nie modli. Kościół powiedział tylko, Panie Boże, popatrz się na to, a nam daj parasia. Jak to będziemy mieć, to nam nic więcej nie trzeba. Nie modlą się o zmianę politycznej sytuacji. Ich motto brzmi tak. Jako chrześcijanin nie potrzebujesz przychylnego środowiska, ale potrzebujesz tego Bożego paresja. Sukcesem do pozyskiwania dusz nie są przychylne władze i środowisko, ale właśnie to paresja. A najwyraźniej z biegiem czasu Kościołowi zaczęło trochę zależeć na przychylności władz i w III wieku pojawił się taki człowiek, znacie go pewnie z historii, Konstantyn się nazywał, który był bardzo przychylny Kościołowi. Czy nam to na dobre wyszło, to nie wiem. Znaczy, może i wiemy. I ostatnia rzecz, którą chciałbym już zakończyć, jest... Przedostatnia rzecz. Dlatego, że Kościół robi to, co robi. Że jego priorytety są właściwie poukładane. Miejsce, w którym się Kościół znajduje, trzęsie się. Dlaczego? Wstępuje Święty Duch. Ten, o którym Jan pisał w swojej Ewangelii. Jak On przyjdzie, to nikt z was już nie będzie głupi. Kiedy On przyjdzie, to nikt z was nie będzie niedouczonym chrześcijaninem. Kiedy On przyjdzie i pozwolisz Mu pracować w swoim życiu, to nigdy nie będziesz stał z rękami i pytał się, Boże, co mam zrobić teraz? Jak zareagować? I o to Cię prosimy. To wydarzenie, które tam właśnie teraz ma miejsce, w przyszłości zmieni cały świat i wielu ludzi. Kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy ich poucza, kiedy ich napełnia, to oni teraz już wiedzą, co powiedzieć i jak powiedzieć. Bóg zawsze daje odpowiedź na modlitwę, która jest zgodna z Jego priorytetami. I wiecie, jest coś, co zastanowiło mnie jeszcze bardzo. Miejsce, w którym się spotkał Kościół, zatrzęsło się i Kościół z odwagą głosił Boże Słowo, bo tak się ta historia kończy, prawda? Chciałbym was zapytać, zaczęło się tutaj, skończyło się tutaj. Kościół głosi Słowo Boże z odwagą i miejsce trzęsie się. Dlaczego się zatrzęsło miejsce i dlaczego Kościół głosił Słowo Boże z odwagą? Bo co się wydarzyło? Bo Kościół jednomyślnie modlił się o to. Pytam się samego siebie.
Ale dlaczego Kościół jednomyślnie modlił się o to? Bo, co się wydarzyło wcześniej, Jan i Piotr przyszli do Kościoła i opowiedzieli, co się wydarzyło wcześniej. I opowiedzieli, co mówili kapłani. Co mówili faryzeusze. A dlaczego oni to powiedzieli? Bo Piotr wiedział, że nawet dzielenie się drobnymi świadectwami może spowodować, że będą się miejsca częsły. Patrzyłeś na to kiedyś w ten sposób? Kiedy doszedłem do samego początku, to historia powiada tak. Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ciekawe. Tylko tyle. Dlaczego mogę wam opowiedzieć o tej historii sprzed 2000 lat? Dlaczego mogłem dzisiaj mówić o tym, o czym mówię? Dzięki jednej 3-minutowej albo 5-minutowej relacji Piotra. Banalna sprawa. Przyszedł do swoich i powiedział, wiecie, co kapłani powiedzieli? Kapłani powiedzieli faryzeusze to i to. I to spowodowało, że Kościół zaczął się modlić. A to spowodowało, że Duch Święty stąpił. A to spowodowało, że zaczęło się miejsce i oni zaczęli z odwagą głosić Boże Słowo. Dlaczego mówię też o tej ostatniej rzeczy? Bo jeżeli Kościół nie dzieli się świadectwami, to ma ograniczony jakby wgląd w sytuację, która się dzieje. I dzięki temu ma też mniej precyzyjne modlitwy. Piotr, on doskonale rozumie znaczenie dzielenia się świadectwem. I chciałbym was tutaj zachęcić, abyś pomyślał o sobie samym. Bóg wykonuje w twoim życiu różne rzeczy, duże i małe. Co z tym robisz? Z kim się z tym dzielisz? Komu o tym opowiadasz? Kto za to oddaje Bogu chwałę? Kiedy dzieją się w twoim życiu rzeczy wielkie i małe? I te dwie rzeczy, które ja wyciągam na podstawie tekstu. Jako chrześcijanin nie potrzebujesz przychylnego środowiska i otwartych prezydentów, miast, ale potrzebujesz tego Bożego paresia w swoim życiu. Znajomości, zaufania i odwagi w umiejscawianiu Bożego Słowa. I ta druga rzecz. Dzielenie się świadectwem jest naprawdę niezwykłym opowiadaniem. Niezwykłym opowiadaniem. To jest narzędzie, które zmienia Kościół. Twoje świadectwo, tutaj, powiedziane przez 3 minuty, potrafi zmienić Kościół. Świadectwo, jakie jest w twoim posiadaniu, ma znaczenie większe niż myślisz. Możesz je zachować dla siebie, oczywiście. No ale wtedy się nic nie wydarzy. Albo możesz tak jak Piotr w innym miejscu opowiedzieć go Jakubowi i braciom, a wtedy niejedno miejsce może się zatrząść. Dlaczego? No właśnie przez ciebie. Potrafisz czynić cuda. Potrafisz prosić Boga i dostać to, co Bóg dla twojego życia zaplanował. I masz 3 minutówki, które mogą zmienić wasz Kościół. Wierzę, że wiele miejsc dzięki temu, co się dzieje w twoim życiu, niezatrzymanych w sobie, może zrewolucjonizować życie wielu innych ludzi. I może spowodować, że niejedno miejsce się zatrzęsie. Tego życzę sobie. Żebym tak jak ten Kościół mógł funkcjonować tutaj, żyjąc jeszcze i wstając wieczorem czy rano, kiedy pada mi deszcz i jestem mokry za kołnierzem, żeby mógł być uśmiechnięty i żeby to, dlaczego Bóg mnie tutaj trzyma, mogło się naprawdę realizować. Naprawdę sobie tego życzę. I tobie też. Bo nie ma większej radości niż ta, kiedy widzisz ludzi zakochanych na nowo w Jezusie. Niech Pan Bóg błogosławi wasz zbór. Tych, co tu mieszkają dookoła. Tych, co nigdy by nie chcieli, albo jeszcze na dzień dzisiejszy nie są w stanie tutaj przyjść i nie są w stanie posłuchać, jak wspaniale potraficie uwielbić Jezusa. Bo nie czują tego. Bo nie widzą. Panie, popatrz się na to. Popatrz się na wszystko, co się dzieje. I prosimy Cię o paresję dla naszego Kościoła. I o to, żebym ja, Adam Małkiewicz, jak siedzę tutaj, nie był takim tchórzem, że jak się mam modlić, to siedzę jak głąb. Nie powiem nic. Nie powiem, że Jezusa kocham. Nie powiem, że jest wielki. Nie powiem, że jest Panem. A niech się inni pomodlą.
A kiedy trzeba podzielić się świadectwem, a to niech inni wyjdą. Nic się nie zatrzęsie w twoim życiu, wiesz? Pomyśl sobie, że cwaniak jestem, a myśl sobie. Ale się nic nie wydarzy w twoim życiu, jeżeli będziesz tak robił. I nie mówię tak dlatego, że mi się tak wydaje. Tylko po prostu Boże Słowo tak mówi. Zasadą Piotra, której nie przeczytałem, bo trzeba już naprawdę kończyć, było to. Kiedy Piotr wyszedł z więzienia i kiedy przyszedł na kolejne dzielenie się świadectwem, wszyscy przywitali go. Ojej, Piotr przyszedł, patrzcie ludzie, Piotr przyszedł. A Piotr im mówi, cicho teraz. I opowiedział im, jak to anioł uwolnił go z więzienia. A kiedy skończył opowiadać tą historię, powiedział do Mariana i Grzesia, a teraz idźcie i opowiedzcie tą historię Jakubowi i braciom. Wiecie czemu? Bo tak trzeba. Bo to daje życie i z tego powodu trzęsą się miejsca. Zachęcam cię w imieniu Pana Jezusa do życia w zwycięstwie w Nim. Amen.